Dzień dobry Państwu, 28 czerwca 2021 roku. Witam Państwa, DJ Spaca w Radio Sport, na radiosport.online. To są wiadomości sportowe.
I'm sick of the noise. Why won't it let me be? Fine on my own, but all these hands keep on grabbing me. I'm taking a chair, taking a stand, taking a piss because it seems that we can. So I grow tired, but then I fall asleep. Who knows what I will await if I fall too deep? Call it a mission, call it an interfere, but I am a tired of it, then I fall asleep. Who knows why? Will await if I fall too deep. Call it a mission, call it an interfere, but I am awake. I am awake. Let's run away. Let's leave it all behind. Only possessions, stuff we collect in time. Just feel different. Itchy beneath my skin. Can't quite explain it. I'm constantly questioning. Can somebody tell me where the hell is the dimmer switch? Done with this thinking, laid out like a crucifix. And I want peace in my heart, in my inner being, but won't find it here with all this constant warmongering. And I just grow tired, but then I'll fall asleep. Who knows why? I will await if I fall too deep. Call it a mission, call it an interfere, but I am awake. I am awake. And I grow tired of it, then I fall asleep. Who knows why I will await if I fall too deep. Call it a mission, call it an interfere, but I am awake.
Ghost Poet w utworze I Grow Tired, but then I fall asleep. Jestem już zmęczony, ale nie śmiem zasnąć. Taki tytuł tego utworu. Dużo się dzieje w sporcie. Mistrzostwa Europy 2020, Formuła 1, teraz jeszcze Wimbledon się zaczyna. A za oceanem koszykówka NBA, już półfinały, no i finały NHL. Można się zmęczyć, a w szczególności kiedy te zawody rozgrywane są w różnych strefach czasowych. No ale tak jak mówi Ghost Poet, I grow tired, but dare not fall asleep. Można się zmęczyć, ale nie śmiemy zasnąć. Tyle dobrego sportu dzieje się na świecie. Już 1/8 finału Euro 2020, już pierwsze 4 spotkania za nami. W sobotę o 18:00 mierzyły się drużyny Walii i Danii. Dziwna jest ta dystrybucja, jeżeli chodzi o to, gdzie spotkania są rozgrywane, bo przecież Dania miała status gospodarza tego turnieju, a jednak na mecz 1/8 finału musiała pojechać do Amsterdamu. A o dziwo, Holandia, która grała później, wczoraj, z Czechami, pojechała na mecz z Czechami właśnie do Budapesztu. Bardzo to dziwne. Dziwne są te organizacyjne decyzje UEFA. Chyba chodziło o to, żeby w czasie pandemii jak najwięcej ludzi podróżowało. Chyba o to chodziło. Walia zmierzyła się z Danią. Dania po tych strasznych przeżyciach w pierwszym spotkaniu, kiedy mierzyła się z Finlandią i wtedy upadł na boisko Eriksen, zawał serca. Trudna sytuacja. Grali potem, później to spotkanie kończyli już, dokończyli, ale przegrali z Finlandią. Potem jeszcze przegrali z Belgią 1-2. Wydawało się, że już są poza turniejem, a jednak zdołali się skoncentrować na ostatni mecz i pokonali Rosjan 4-1. W ten sposób awansowali, żeby zmierzyć się właśnie z Walią. A Walia? Dobrze radziła sobie w pierwszej fazie rozgrywek. Remis ze Szwajcarią 1-1, potem wygrana z Turcją, przegrana z Włochami, ale awans. No i właściwie Walia była może nawet lekkim faworytem spotkania meczu z Danią, no bo przecież tam grają świetni zawodnicy w tym zespole. Gareth Bale, słynna gwiazda zespołu walijskiego, w tej chwili Tottenhamie, ale generalnie zawodnik, który gra w Realu Madryt. Tam są inni też zawodnicy, tacy jak Aaron Ramsey, który gra w Interze Mediolan. Przecież kilku świetnych zawodników, którzy grają w angielskiej Premiership. Ben Davis z Tottenhamu. Kto jeszcze gra? No przecież Daniel James z Liverpoolu. Tak więc w sumie skład i zespoły, w których grają Walijczycy, chyba trochę lepszy niż skład Duńczyków. Oni nie mieli Eriksena z Interu, no ale mieli świetnych zawodników, którzy grają może nie w takich super składach, w super zespołach, ale jednak potrafią skonstruować dobrą drużynę. No i właśnie do składu wszedł tym razem od początku Dolberg. Dolberg to jest taki zawodnik, który w tej chwili gra w Nice we Francji. Nie jest to drużyna z pierwszych stron gazet, ale wcześniej grał w Ajaxie Amsterdam i bardzo dobrze grał. I właśnie dlatego chyba trener zespołu duńskiego wystawił go do pierwszego składu, bo przecież zna ten stadion, zna to boisko, zna przecież każdy metr ziemi na stadionie w Amsterdamie. I odpłacił się pięknym za nadobne. Kasper Dolberg w 27 minucie wspaniale strzelił bramkę dla Danii, dając jej prowadzenie 1-0. A potem w 48 minucie Walia, która broniła do tej pory może całkiem nieźle, właściwie obrońca zespołu walijskiego wystawił piłkę prosto pod nogi Kaspera Dolberga, 2-0, i w zasadzie było już po meczu. A co ciekawe, to Walia rozpoczęła to spotkanie bardzo dobrze, konstruowała ataki, miała swoje okazje, wydawało się, że mają ten mecz pod kontrolą, do tej sytuacji do 27 minuty, kiedy to Kasper Dolberg pięknym strzałem pokonał bramkarza walijskiego. Potem już zespół walijski praktycznie nie mógł się podnieść i pod koniec spotkania Duńczycy, którzy już wtedy grali z kontrataku, zdobyli jeszcze dwie bramki. Najpierw Joachim Meyle, który zalicza wspaniałe zawody, wspaniały turniej w zespole duńskim, strzelił bramkę w 88 minucie, potem jeszcze Martin Brathwaite, który strzelił bramkę, która na początku nie została uznana, jakoby była strzelona ze spalonego, ale potem się okazało, że jednak jakieś ramię, jakaś stopa wystawiona obrońcy zespołu walijskiego, i w ten sposób Martin Brathwaite nie był jednak na spalonym, no i strzelił bramkę na 4-0. Pewnie zbyt duży wymiar kary, jeżeli chodzi o występ Walijczyków, ale jednak ten zespół, który przecież 4 lata wcześniej, a właściwie 5 lat wcześniej w Euro 2016 doszedł aż do półfinału. Tym razem jednak już w 1/8 finału odpadł z turnieju. Gareth Bale po tym spotkaniu od razu został zapytany, czy rzeczywiście był to jego ostatni mecz w reprezentacji Walii i w tym momencie Gareth Bale właśnie odszedł od mikrofonu, zrezygnował z dalszej części wywiadu. Uważał, że to pytanie było nie na miejscu. Zresztą potwierdził to również trener zespołu walijskiego Robert Page. Nie zadaje się tego pytania po tak traumatycznym przeżyciu, jakim jest 0-4 zdaniu i odpadnięcie z turnieju Euro 2020 w taki sposób. Na pewno był rozżalony Gareth Bale. Potem jeszcze w kolejnym wywiadzie już następnego dnia bodajże powiedział, że absolutnie zamierza grać dalej dla Walii, będzie grał dla Walii, dopóki będzie grał w piłkę. Wyjaśnił więc całą sytuację zupełnie niepotrzebnie. Reporter BBC tak go trochę przycisnął do ściany zaraz po spotkaniu, z którego na pewno nie był zadowolony Gareth Bale, nie był zadowolony z tego, w jaki sposób Walia grała, w jaki sposób przegrała to spotkanie. Gareth Bale miał trochę pretensji do sędziego, że przy drugiej bodajże bramce ona padła po kontrataku zespołu duńskiego, a wcześniej faulowany był jego kolega z drużyny. Tak przynajmniej uważał Gareth Bale. Pewnie miał trochę w tym racji, no ale to nie zmienia sytuacji, że jednak Duńczycy byli w ataku, a obrońca walijski podał wprost pod nogi Kaspera Dolberga. Duńczycy oczywiście są w siódmym niebie. Grali przecież dla Eriksena. Eriksen zresztą odwiedził zespół, tak więc te kontakty w dalszym ciągu są. Nie wiemy dokładnie, jaki jest stan zdrowia Christiana Eriksena. Zapewne nie wolno mu się denerwować po takim ataku serca, ale wszyscy kibice duńscy, którzy byli na stadionie, ale też neutralni holenderscy kibice na pewno bardzo kibicowali zarówno drużynie duńskiej, jak i Christianowi Eriksenowi, życząc mu powrotu, jak najszybszego powrotu do zdrowia. Tak więc w pierwszym spotkaniu mieliśmy zdecydowane zwycięstwo zespołu duńskiego nad Walią 4-0, dużo bramek, a w drugim spotkaniu w sobotę zmierzyły się drużyny Włoch i Austrii. Ten mecz rozgrywany był na stadionie Wembley, tam jeszcze nie było takiej ilości widzów, jakie są przewidziane dla półfinału czy finału na Wembley, gdzie ma być podobno powyżej 60 tysięcy widzów. Tym razem jednak na stadionie Wembley były troszkę pustki, garstki kibiców, sporo Włochów oczywiście, też austriackich kibiców trochę było na tym spotkaniu. No i Austria. Austria zaprezentowała się doskonale w trakcie tego spotkania. Włosi, którzy według Guardiana byli uznawani za faworytów albo za zespół, który najlepiej spisał się w fazie grupowej, tym razem ten zespół miał problemy. Mimo tego, że Mancini wprowadził do składu Marco Verratiego. Marco Verratti, który ma problemy ze zdrowiem i był zastąpiony przez Locatelliego z Sassuolo, który zresztą świetnie go zastąpił, strzelając bramki, dwie bramki zresztą w fazie grupowej. Świetnie współpracował z Berardim również z Sassuolo. Tym razem jednak Mancini zdecydował się na bardziej doświadczonego zawodnika z Paris Saint-Germain, ale Verratti grał dobrze, ale Austriacy grali lepiej, w szczególności ta linia pomocy zespołu austriackiego, zawodnicy tacy jak Leimer czy Leiner. Dwaj zawodnicy o bardzo podobnych zawodnikach spisywali się świetnie. Schlager też świetnie grał w zespole austriackim. I to właśnie Austriacy zupełnie zagęścili środek pola. Włosi mieli bardzo mało okazji do strzelenia bramek. Na początku Włosi stosowali te swoje chwyty, czyli generalnie jak tylko dotknął ich Austriak, to upadali z wielkim wrzaskiem. Taylor, sędzia angielski, na początku dawał się nabrać na te ich stare numery, ale potem już rzeczywiście jak upadał czy Ciro Immobile, Garcia czy Lorenzo Insigne. To chyba dwaj zawodnicy, którzy najczęściej udają, że są faulowani. To już potem nie zwracał uwagi. Austriacy nawet zdobyli bramkę pod koniec meczu. Strzelił ją Arnautowicz, ale okazało się, że był na minimalnym spalonym. Ta sytuacja byłaby bardzo trudna dla Włoch, bo już niewiele czasu zostało do zakończenia spotkania i Włosi musieliby się bardzo, bardzo starać, żeby nawet doprowadzić do remisu. A tak mecz zakończył się remisem 0-0, no i dogrywka, pierwsza dogrywka w fazie pucharowej Euro 2020 i wtedy decyduje się Mancini na zmianę, zdejmuje Ciro Immobile, który bardzo słabo grał jednak w tym spotkaniu, a wszedł Federico Chiesa, zawodnik Juventusu, który świetnie spisuje się w takich ważnych spotkaniach, zresztą Polsce strzelił też bramki. Federico Chiesa najpierw zrobił taką przymiarkę sobie w polu karnym, przełożył piłkę, strzelił na bramkę, a potem już następnym razem strzelił pięknie w długi róg bramki, nie dając szans bramkarzowi austriackiemu. Potem jeszcze inny zmiennik, Matteo Pessina, w 105 minucie strzelił drugą bramkę dla Włoch i wydawało się, że już jest po meczu. Ale Austriacy walczyli dzielnie, walczyli do końca. Bardzo wysoki Sasza Kalajdzic wszedł za Arnautowicza i to on pięknym strzałem główką po rzucie rożnym strzelił bramkę na 1-2. Jeszcze Austriacy atakowali, jeszcze mieli szansę, jeszcze trochę napędzili Włochom strachu, ale jednak Włosi to jest zespół turniejowy, to jest zespół, który potrafi w takich najważniejszych meczach, nawet jeżeli nie gra specjalnie dobrze, wywieźć bardzo dobry rezultat. 2-1, uniknęli rzutów karnych, bo przecież rzuta karne wszystko się może zdarzyć i to Włosi awansowali do ćwierćfinału Euro 2020. Mancini oczywiście był trochę niezadowolony ze sposobu, w którym jego zespół zagrał. Uważał, że można było to spotkanie rozegrać lepiej, można było wykorzystać te okazje, które sobie stworzyli, choć rzeczywiście tych okazji nie było tak dużo. Natomiast Austriacy, którzy walczyli z zębem, no szkoda, bo rzeczywiście włożyli w to spotkanie bardzo dużo serca, bardzo dużo też dobrej taktyki i świetnie przygotował zespół trener austriacki. Ja przypomnę, Austria to jest ten zespół, który w naszej grupie eliminacyjnej do Euro 2020 zajął miejsce za reprezentacją Polski. Polska pokonała Austrię 1-0 na wyjeździe i zremisowała 0-0 u siebie, chociaż ten mecz za czasów Jerzego Brzęczka w Warszawie, bodajże chyba z Austrią graliśmy 0-0 i to Austria prowadziła grę, a my właściwie się broniliśmy i graliśmy z kontry. Słaby to był mecz polskiego zespołu i już wtedy zespół austriacki pokazywał, że ma duży potencjał. Zespół Austrii w związku z tym już został wyeliminowany z Mistrzostw Europy. Włosi jadą dalej. A wczoraj dwa kolejne spotkania w Euro 2020. W pierwszym z tych meczów zmierzyła się drużyna Niderlandów, która, jak powiedziałem, musiała podróżować do Budapesztu, żeby zmierzyć się z reprezentacją Czech, bo w Amsterdamie przecież logiczne, musiał grać zespół duński z zespołem walijskim. Tak to zorganizowali włodarze UEFA. Na pewno faworytami konfrontacji pomiędzy Niderlandami a Czechami byli Holendrzy, ale ciekawa statystyka, w meczach pomiędzy tymi drużynami to jednak Czesi mają lepszy bilans. O dziwo, bo przecież Holandia ma wspaniałą przeszłość, była też już mistrzem Europy, przecież wspaniale grała w Mistrzostwach Świata, a to jednak Czesi mają lepszy bilans bezpośrednich meczów. Niderlandy, zespół holenderski w świetnym składzie z zawodnikami takimi jak Matthias de Ligt z Juventusu w obronie, ale też Memphis Depay w ataku, też Dumfries, ten wspaniały prawy obrońca, który tak świetnie spisuje się na tych mistrzostwach, ale jakoś nie mogli przebić się przez zasieki, które stworzyli zawodnicy czescy. Tu podobnie jak Austriacy bardzo dobrze przygotował zespół czeski trener, zagęścili środek pola, świetnie grał w tym środku pola Barak, bardzo dobrze Holesz, bardzo dobrze też grał Schick, który rozgrywa turniej swojego życia, strzela już 3 bramki w fazie grupowej. No i zagrażali Czesi bramce zespołu holenderskiego, a Holendrzy jakoś nie mogli się przebić do czasu, gdy w drugiej połowie pięknie pięknym podaniem wypuścił zawodnika, wypuścił Memphis Depay swojego kolegę Malenę i on był sam na sam z bramkarzem czeskim Waculikiem, ale nie poradził sobie. Ciekawe, czy ta bramka byłaby uznana, bo wydaje się, że właśnie zawodnik holenderski faulował podczas tej akcji obrońcę czeskiego i być może VAR jednak nie uznałby bramki, jeżeli ona by padła, ale zaraz po tej sytuacji Holesz, zawodnik czeski ze środka pola, pięknie podał w stronę Patryka Schicka. Piłkę już prawie opanował Matthijs de Ligt, ten gwiazdor z Juventusu, ale potknął się, a jak się potknął, to się przestraszył, że Patryk Schick wyjdzie do sytuacji sam na sam z bramkarzem zespołu holenderskiego i co zrobił? Niestety zagrał piłkę ręką, a to była już sytuacja, w której Patryk Schick wychodził na jeden z bramkarzem. Najpierw sędzia rosyjski podyktował żółtą kartkę Matthijsowi de Ligtowi, ale potem jednak w VAR-ze powiedzieli mu, żeby sprawdził tę sytuację. Sprawdził tę sytuację na szczęście dla niego, no bo przecież są sędziowie, którzy nie sprawdzają sytuacji, bo są po prostu najlepsi, wiedzą wszystko, wiedzą najlepiej. Ten nie, ten sprawdził, podszedł do monitora i stwierdził, że jednak ta sytuacja zasługiwała na czerwoną kartkę dla Matthijsa de Ligta. No i potem, jak już stracili tego zawodnika, swojego gwiazdora z defensywy, Holendrzy po prostu spanikowali, a Czesi grali bardzo spokojnie. Piękna akcja z rzutu wolnego, podanie do Tomasza Holesza, piękna bramka, główką strzelił Czech, 1-0 dla zespołu czeskiego. No a Holendrzy jakoś w tą dziesiątkę kompletnie nie mogli sobie stworzyć sytuacji, zupełnie jakoś się pogubili, właściwie nawet nie mieli jakiejś takiej klarownej sytuacji do strzelenia bramki, a Czesi i owszem. Potem ten, który strzelił bramkę, czyli Tomasz Holesz, był tym podającym do Patryka Schicka. Wystawił mu piękną piłkę. Patryk Schick strzelił swoją czwartą już bramkę na Mistrzostwach Europy. 2-0 dla Czechów i sensacja stała się faktem. Już zawodnicy Niderlandów nie byli w stanie wrócić do gry i zespół Franka de Boera odpadł z turnieju. Frank de Boer przed tym spotkaniem powiedział, że możemy nawet wygrać ten turniej, jeżeli wszystko będzie na właściwym miejscu. No, Matthijs de Ligt nie był jednak na właściwym miejscu, bo zagrał ręką, osłabił swój zespół, zresztą w podobny sposób, jak zrobił to nasz Krychowiak w meczu ze Słowacją. Pokazuje to też, jak trudno jest na tym poziomie walczyć 10 zawodnikami przeciwko 11. Taki zespół jak Czechy jest w stanie spokojnie pokonać wyżej w sumie notowany zespół holenderski, kiedy ten gra w dziesiątkę. Zresztą tak samo jak zespół słowacki spokojnie wygrał z zespołem polskim 2-1, mimo że jest dużo niżej notowany niż nasi zawodnicy. Tak więc w meczu pomiędzy Czechami i Holendrami duża, duża niespodzianka. A potem wieczorem mieliśmy sytuację, w której mieliśmy oglądać najlepsze spotkanie do tej pory w 1/8 finału, bo mierzyły się zespoły Belgii, która wygrała swoją grupę, w której była Dania, Rosja i Finlandia, i zespół Portugalii, który grał w grupie śmierci z Niemcami, Francją i Węgrami. No i jest przecież zespół portugalski obrońcą tytułu mistrza Europy z poprzednich mistrzostw w 2016 roku. Spotkanie zapowiadało się bardzo, bardzo ciekawie, ale takim nie było. Było dużo walki, bardzo dużo fauli, a to dlatego, że sędzia Brych z Niemiec kompletnie nie radził sobie na boisku. Sędzia był absolutnie negatywnym bohaterem tego spotkania. Wielokrotnie nie interweniował, dawał prawo korzyści i to jest okej. Ale w momencie, gdy to prawo korzyści się kończyło, to trzeba było dawać żółtą kartkę takim zawodnikom jak Palinha z zespołu portugalskiego, który po prostu sfaulował już w pierwszej połowie Kevina De Bruyne i powinien dostać absolutnie żółtą kartkę za to, za ten faul, i być może nie faulowałby potem Kevina De Bruyne w drugiej połowie, doprowadzając do kontuzji zawodnika belgijskiego. Podobnie zresztą Eden Hazard był obijany niemiłosiernie. Brych nie radził sobie kompletnie z agresją na boisku, a jego decyzje, które polegały na tym, żeby nie dawać żółtych kartek już po fakcie, czyli jeżeli była akcja z prawem korzyści, to potem nie wracał do sytuacji. Właściwie tylko napędzały agresję w tym spotkaniu. Jedyny taki piękny moment w tym spotkaniu to bramka Torgana Hazarda. To jest brat Edena Hazarda. Eden Hazard gra w Realu Madryt, a Torgan Hazard grał w Borussii Mönchengladbach, a teraz gra w Borussii Dortmund. On strzelił bardzo ładnie, pięknie taką piłkę odchodzącą, ale jednak Rui Patricio powinien chyba ten strzał Belga obronić. Nie udało mu się, 1-0 dla zespołu belgijskiego. Portugalczycy grali bardzo dobrze, potem starali się zdobyć bramkę, świetnie w sumie grał Ronaldo, nie wykorzystywał jednak swoich sytuacji, z rzutu wolnego trafił w mur, bardzo dobrze grał Renato Sanchez, on jednak na Mistrzostwach Europy gra dużo lepiej niż w klubie. Przypomnę Państwu, że to przecież ten zawodnik Renato Sanchez strzelił wyrównującego gola w meczu ćwierćfinałowym pomiędzy Polską a Portugalią w 2016 roku. Teraz również bardzo dobrze spisywało się w pierwszej połowie, to on generował mnóstwo okazji, mnóstwo takich sytuacji pod bramką zespołu belgijskiego. Thibaut Courtois musiał być bardzo skoncentrowany, bo w ataku potem jeszcze wprowadził trener portugalski takich gwiazdorów jak João Félix czy Bruno Fernandes, którzy rozpoczęli ten mecz na ławce rezerwowych, ale jednak z czegoś zabrakło. Bardzo był to wyrównany mecz, powiedziałem już, że bardzo też brutalny, za dużo fauli, za dużo tych takich brutalnych wejść z jednej i z drugiej strony, bo przecież skoro sędzia nie gwizdał na faulę Palini, no to potem po drugiej stronie Belgowie też chcieli udowodnić, że oni potrafią w podobny sposób ostry grać. Romelu Lukaku dał się też sprowokować i tam z Pepe wymieniali się uprzejmościami w polu karnym i poza nim. Także ten mecz nie był ładny i głównie moim zdaniem za sprawą sędziego, który po prostu nie radził sobie z temperamentami zawodników, powinien był interweniować dużo wcześniej, kiedy za ostro grali zawodnicy i wtedy mogliby pokazywać zarówno Belgowie, jak i Portugalczycy swój kunszt, a przecież tam gra wielu rewelacyjnych zawodników i zupełnie nie było powodu, dla którego mieliby grać w tak ostry sposób, kiedy mamy na boisku tak fenomenalnych w sumie zawodników, bo przecież w belgijskim, portugalskim zespole grają naprawdę gwiazdy pierwszego formatu. No, wspomniałem już o Edenie Hazardzie, gwieździe zespołu Realu Madryt, Kevin De Bruyne, przecież to jest główna postać Manchesteru City, no ale inni zawodnicy również. Tielemans to przecież gwiazda zespołu Leicester City, który poprowadził ten zespół do pucharu, do zwycięstwa w Pucharze Anglii. Romelu Lukaku poprowadził Inter do Mistrzostwa Włoch. A po drugiej stronie przecież Diogo Jota, gwiazdor Liverpoolu, Cristiano Ronaldo, to nie wymaga żadnego komentarza. Bernardo Silva gra regularnie w Manchesterze City. Potem jeszcze, kto jest Guerreiro, który gra w Borussii Dortmund, Ruben Dias, gwiazda obrony Manchester City, Pepe, wiadomo. No i Rui Patricio, świetny bramkarz portugalski. Tak więc zespół belgijski dowiózł jednak ten wynik 1-0 i to Belgia w tej chwili zmierzy się w następnej rundzie z Włochami, będzie się działo. W tej drugiej parze chyba trochę mniej uznane marki, no bo przecież Dania zmierzy się z Czechami, no ale przecież miała być niby tam Holandia, a okazała się słabsza od zespołu czeskiego. Czesi więc po prostu grali rewelacyjnie, byli świetnie przygotowani i nie bali się przede wszystkim Holendrów, nie mieli żadnego strachu i to im dedykujemy utwór zespołu Low o strachu właśnie, Low i Fear. utwór zespołu Low Fear dedykujemy wspaniałym zawodnikom czeskim, którzy poradzili sobie z Holandią, wygrywając 2-0. Dzisiaj kolejne spotkania w grupie, przepraszam, już w fazie pucharowej. No i mamy takie mecze jak Chorwacja, Hiszpania i Francja, Szwajcaria. Wspaniałe mecze, doskonałe. Na pewno będą grali jedni i drudzy. A teraz przenosimy się na tor Formuły 1. Zobaczymy, co tam się działo w weekend. Bo przecież rywalizacja pomiędzy tymi wspaniałymi kierowcami, takimi jak Max Verstappen i Lewis Hamilton, trwa w najlepsze. I właśnie tym razem Grand Prix odbywało się w Austrii. To jest domowy tor zespołu Red Bull i tam już w kwalifikacjach zespół Red Bull pokazał, że jest w świetnej formie. Max Verstappen na pierwszym miejscu po kwalifikacjach. Na drugim miejscu był Valtteri Bottas, ale okazało się, że coś tam złego zrobił w boksie, no i został przesunięty o 3 miejsca i w związku z tym startował z miejsca, z pola 5, a na drugie miejsce został przesunięty Lewis Hamilton. Lewis Hamilton przesunięty na miejsce drugie, w związku z tym start zapowiadał się bardzo ciekawie. Na trzecim miejscu, z trzeciego miejsca startował Lando Norris, a z czwartego Sergio Perez z Red Bulla. I wydawało się, że ta rywalizacja będzie bardzo zacięta, bo w poprzednim wyścigu w Grand Prix Francji już na pierwszym zakręcie Lewis Hamilton był w stanie wyprzedzić Maxa Verstappena. Tym razem jednak Max Verstappen na swoim domowym torze, na którym Red Bull przecież trenuje, tym razem nie dał się pokonać na pierwszym zakręcie i to on prowadził od początku tego wyścigu. Obaj kierowcy jechali na oponach pośrednich, w związku z tym musieli zmieniać opony mniej więcej w tym samym czasie. Najpierw do boksu pojechał zawodnik Red Bulla Sergio Perez i tam coś się stało przy lewej tylnej oponie. Nie byli w stanie jej wykręcić tak szybko, jak to z reguły robią, bo cały pit stop z reguły trwa około 2 sekund. W Red Bull tym razem trwał 4,7 sekundy. To za długo i w związku z tym zaraz Valtteri Bottas z Mercedesa również pojechał do pit stopu i wyprzedził w ten sposób swojego przeciwnika tylko przez to, że szybciej zmieniali obsługujący Mercedes opony. Ale tej samej pomyłki nie zrobili już ci, którzy zmieniają opony przy wizycie Maxa Verstappena. On tylko 2 sekundy był w boksie. Lewis Hamilton też jakieś 2,2 sekundy i został utrzymany dystans pomiędzy Maxem Verstappenem a Lewisem Hamiltonem. No i tak sobie spokojnie jechał Lewis Hamilton. No, widać jest, zresztą to potwierdził po tym wyścigu Lewis Hamilton, że Max Verstappen po prostu ma szybszy samochód. Ma szybszy samochód i na prostych, kiedy wydaje się, że to skrzydło tylne daje tę właśnie większą moc temu samochodowi Red Bulla, ale również chyba Honda ma teraz rewelacyjny silnik dla Red Bulla i Mercedes chyba trochę odstaje od swojego rywala. Lewis Hamilton wydaje się bezsilny. Nie może się ścigać na prostej z Maxem Verstappenem, ma po prostu Max Verstappen trochę szybszy samochód. Twierdzi Lewis Hamilton, że musimy coś zrobić, bo tak dalej nie może być. Lewis Hamilton nie wygrał już wyścigu od jakiegoś czasu. 3 razy pod rząd już nie wygrał i to jest najdłuższa seria, której nie wygrywa Lewis Hamilton od 2017 roku, kiedy właśnie, ale już na koniec sezonu, kiedy już wygrywał już Mistrzostwo Świata, trochę chyba sobie odpuścił. Teraz będzie musiał się bardzo skoncentrować, Mercedes też będzie musiał poprawić coś w swoim samochodzie, a Red Bull cały czas pracuje nad swoim samochodem, cały czas go poprawia, no i Max Verstappen był oczywiście bardzo zadowolony z tego wyścigu, mówił, że wszystko poszło idealnie, po prostu mieliśmy ogień, powiedział Max Verstappen po tym wyścigu. Tak więc Red Bull zwycięża. Sergio Perez przyjechał jednak na czwartym miejscu, mimo że jeszcze zastosował taki manewr pod koniec wyścigu. Zmienił opony na miękkie, żeby jeszcze po pierwsze starać się zdobyć najszybsze okrążenie, ale to zrobił Lewis Hamilton, który podobny manewr wykonał z miękkimi oponami, ale nie udało się Sergio Perezowi doścignąć Walteriego Bottasa. Zabrakło mu pewnie jednego okrążenia albo dwóch, żeby to zrobić. Tak więc Sergio Perez był na miejscu czwartym, a Lando Norris z McLarena na miejscu piątym. Z kolei już na początku wyścigu była kolizja pomiędzy Leclerciem z Ferrari a Pierrem Gaslym z Alfa Tauri. Ci zawodnicy to są koledzy w sumie i tak dziwne, że coraz to mają jakąś kolizję. Ta kolizja skończyła się źle dla obu kierowców, ale gorzej dla Pierre Gasly'ego, który nie był w stanie kontynuować wyścigu. Leclerc wrócił do wyścigu i jeszcze udało mu się zająć miejsce punktowane w tym wyścigu. Carlos Sainz był na miejscu szóstym, Ferrari a Charles Leclerc na miejscu siódmym. Lance Stroll zajął miejsce ósme w Astonie Martinie, Fernando Alonso dziewiąte, a Tsunoda dla Alfa Tauri jadąc zajął miejsce dziesiąte. Tak więc Max Verstappen prowadzi o 18 punktów w klasyfikacji kierowców, mistrzostw świata kierowców. Prowadzi również Red Bull w klasyfikacji konstruktorów, ma już sporą przewagę nad Mercedesem. Mercedes będzie musiał rzeczywiście coś zrobić, coś zupełnie innego, żeby jednak powalczyć, bo przecież za tydzień już następny wyścig na tym samym torze. Große Preis von Österreich, czyli Grand Prix Austrii. I zobaczymy, czy coś uda się zmienić w tym samochodzie Mercedesa tak, żeby mógł powalczyć z Red Bullem na ich domowym wyścigu. A utwór Kovacs, to jest artystka holenderska The Devil You Know, dedykujemy Maxowi Verstappenowi, który prowadzi w klasyfikacji Mistrzostw Świata Kierowców.
With cigarette smoke, feeling alright. The sky looked like black glitter. Tonight you'll be a winner. You said I do to the wrong side. Fuck me up and then you play nice. You got to know I burned your letter. Less for the better.
You made me fall. I'll make you a real thriller. Never thought you was a killer. Thunder brings white light. Callback's gonna be alright. We used to be easy, but now you are my enemy. Did you enjoy the war fights? Now we say goodbye.
You made me
Kovacs w utworze The Devil You Know. The Devil You Know dla Maxa Verstappena, który w tej chwili prowadzi w klasyfikacji Mistrzostw Świata Kierowców Formuły 1 po wygraniu Grand Prix Styrii w weekend. Wygrał przed Lewisem Hamiltonem. Teraz przenosimy się za ocean. Tam trwają półfinały albo Mistrzostwa Konferencji w NBA w playoffach. Gra w konferencji zachodniej zespół Phoenix Suns z Los Angeles Clippers i mecz numer 4 odbył się w Staples Center właśnie w sobotę. No i po wygraniu pierwszego spotkania w tych rozgrywkach zespół Los Angeles Clippers liczył znowu na dobry rezultat. Lider zespołu Paul George świetnie grał, też bardzo dobrze prowokował młodego gwiazdora Phoenix Suns Devina Bookera i w pewnym momencie mu się nawet to udało. Tak troszkę go popchnął, Devin Booker zareagował i faul techniczny odgwizdany na Devinie Bookerze. Devin Booker, który ma kilka szwów na nosie, grał w takiej maseczce, która wyraźnie mu przeszkadzała w poprzednim spotkaniu. W tym spotkaniu również mu trochę przeszkadzała, w związku z tym ją po prostu w pewnym momencie zdjął i zaczął grać lepiej. Devin Booker 25 punktów rzucił, ale nie miał ani jednej asysty, tylko dwie zbiórki. To nie był taki za dobry mecz Devina Bookera. W ogóle nie był to dobry mecz żadnych zrzucających jednego i drugiego zespołu. Grali na bardzo niskiej skuteczności zawodnicy obu zespołów. Paul George zdobył 23 punkty, miał 6 asyst i aż 16 zbiórek. Center zespołu Los Angeles Clippers grał bardzo dobrze. Iwica Zubacz 13 punktów i 1 asysta i 14 zbiórek aż. Ale na te najważniejsze momenty w meczu jednak trener zespołu Los Angeles Clippers nie wystawił Iwicy Zubacza i to chyba był błąd, bo DeAndre Ayton świetnie zbierał dla zespołu Phoenix Suns i w momencie, gdy nie rzucali, nie trafiali Devin Booker ani Chris Paul, to DeAndre Ayton jednak zbierał te piłki na atakowanej tablicy. Miał 19 punktów DeAndre Ayton, 3 asysty i aż 22 zbiórki. No i co z tego, że Reggie Jackson miał 20 punktów, 1 asystę i 5 zbiórek dla Los Angeles Clippers, kiedy Phoenix Suns jednak wygrali 84-80, a najlepszym chyba zawodnikiem jednak Phoenix Suns był weteran Chris Paul. To on zachował najwięcej spokoju, on grał rewelacyjnie w defensywie, ciągle popełniali faule ofensywne zawodnicy Los Angeles Clippers właśnie na nim. On świetnie się ustawiał, zarówno jak pilnował Paula George'a, czy Reggie Jacksona, czy innych zawodników zespołu Los Angeles Clippers. 18 punktów, 7 asyst, 4 zbiórki Chrisa Paula, ale to nie oddaje całego wkładu, który miał Chris Paul właśnie w sukces zespołu Phoenix Suns. Phoenix Suns pokonali Los Angeles Clippers 84-80. W tej chwili prowadzą już w tej rywalizacji o Mistrzostwo Konferencji Zachodniej już 3-1 i tylko jedno zwycięstwo dzieli Phoenix Suns od powrotu do finałów NBA, a ostatni raz w tych finałach byli w 1993. roku. Trochę tak jak Montreal Canadiens byli w finałach Puchar Stanleya w 1993 roku. Coś w tym jest. Wczoraj z kolei grały zespoły, które walczą o mistrzostwo w konferencji wschodniej. No i w tej konferencji był rezultat do tej pory 1-1. Pierwszy mecz w Milwaukee wygrała Atlanta, drugi mecz jednak Milwaukee. No i teraz pojechali do Atlanty na mecz numer 3. Wczoraj ten mecz był rozgrywany. Trae Young, to jest młody gwiazdor zespołu Atlanta Hawks, świetnie grał we wszystkich spotkaniach do tej pory, ale w pewnym momencie Trae Young skręcił kostkę, musiał trochę wyjść do szatni na moment, tam próbowali coś zaradzić i wrócił do gry, rzucił 35 punktów, miał 4 asysty, ale 0 zbiórek. Dobrze grał też Danilo Gallinari po stronie Atlanty Hawks, 18 punktów i 4 zbiórki, ale po drugiej stronie rewelacyjnie grał oczywiście Giannis Antetokounmpo. On 33 punkty, 4 asysty, 11 zbiórek. No i mimo tego, że zespół Atlanty prowadził 73-66 w trzeciej kwarcie, to jednak w czwartej kwarcie przycisnęli bardzo mocno zawodnicy Milwaukee, a w szczególności Chris Middleton, który rzucił aż 20 punktów w samej czwartej kwarcie. I on rzucił najwięcej punktów dla Milwaukee. 38 punktów, 7 asyst, 11 zbiórek. Do tego Bobby Portis dodał 15 punktów i zespół Milwaukee Bucks wygrał 113-102. Wygrał w Atlancie. No i teraz już oni są w lepszej sytuacji. Oni prowadzą w tej rywalizacji 2-1. Zobaczymy, jak będzie przebiegać dalej rywalizacja w tych obu konferencjach. Teraz będzie mecz w Arizonie, w Phoenix. Już mecz, który może wyeliminować Los Angeles Clippers z dalszych rozgrywek, a następny mecz z kolei pomiędzy Milwaukee a Atlantą właśnie w Atlancie, mecz numer 4. Świetnie grał Giannis Antetokounmpo, świetnie grał Chris Middleton, a my dla Giannisa mamy utwór Greek Zorba, bo to przecież jest zawodnik grecki Giannis Antetokounmpo, grający dla Milwaukee Bucks. Greek Zorba dla Giannisa Antetokounmpo który poprowadził Milwaukee Bucks do zwycięstwa nad Atlantą Hawks 113-102. A teraz przenosimy się na lodowiska NHL. Tam już playoffy bardziej zaawansowane. Już wiedzieliśmy o tym, że Montreal Canadiens po raz pierwszy wystąpią w finałach o Puchar Stanleya po raz pierwszy od 1993 roku, ale jeszcze było pytanie, z kim oni w tym finale zagrają, bo tam mecz numer 7 odbył się w sobotę pomiędzy zespołami Tampa Bay Lightning, który przypomnę jest obrońcą Pucharu Stanleya zeszłego sezonu, a zespołem New York Islanders mecz numer 7 po tym, jak Nowy Jork wyrównał stan rywalizacji w poprzednim meczu, wygrywając 3-2 w Coliseum na Long Island. Tym razem jednak było inaczej. Tampa Bay Lightning to jednak są mistrzowie. Oni potrafili zagrać w tym najważniejszym meczu tak jak trzeba. Oni zagrali bardzo dobrze, wygrali 1-0. Wasilewski świetnie grał w bramce, 18 razy bronił strzały zespołu New York Islanders, a Gourde strzelił jedyną bramkę dla obrońców tytułu. I wtedy, kiedy grali oni w osłabieniu, grali w przewadze zawodnicy New York Islanders, a jednak stracili bramkę po kontrataku Gourde. Piękna bramka dla zespołu Tampa Bay Lightning. Dla Wasilewskiego to już był drugi mecz, w którym w ostatnich trzech spotkaniach, kiedy nie puścił żadnej bramki. No i to jest też sytuacja po raz pierwszy, kiedy Wasilewski wygrywa mecz numer 7, bo w poprzednich spotkaniach jednak, jeżeli były spotkania numer 7, to on był po przegrywającej stronie. Byliśmy w tej grupie już bardzo długo, wiemy jak w tych sytuacjach sobie radzić, tak powiedział John Cooper, trener zespołu Tampa Bay Lightning. Nauczyliśmy się w jaki sposób bronić, no i dzięki temu udało nam się wygrać to spotkanie z New York Islanders. Ten ostatni mecz chcieliśmy bronić w tym meczu numer 6, ale teraz stwierdziliśmy, że najlepszą obroną jest atak i tak właśnie to zrobiliśmy w meczu numer 7, tak powiedział Jani Gourde, zdobywca bramki. Jeżeli chodzi o New York Islanders, to bardzo dobrze w bramce spisywał się Semyon Varlamov, który 30 razy bronił strzały zespołu Islanders, którzy starali się wejść do finału o Puchar Stanleya po raz pierwszy od 1984 roku. No ale już po raz kolejny zostali wyeliminowani przez właśnie Tampa Bay Lightning w tym ostatnim, właśnie na tej ostatniej prostej, kiedy już prawie już byli w finałach. No niestety, nie udało nam się, tak powiedział center zespołu New York Islanders Matthew Barzal, który świetnie grał w tych spotkaniach. Mamy świetnych zawodników, ale tym razem niestety przegraliśmy. Przegraliśmy 1-0 i to tym bardziej boli, że straciliśmy bramkę grając w przewadze. Tak więc jednak zawodnicy tam Tampa Bay Lightning pokazali, że obrońca tytułu należy się liczyć i możemy zadedykować tylko tym przegranym utwór The Chemical Brothers Block Rocking Beats dla odzwierciedlenia tej intensywności, którą zaprezentowali Tampa Bay Lightning. Oni teraz zagrają w finale przeciwko Montreal Canadiens. Chemical Brothers Block Rocking Beats. To dla New York Islanders, którzy niestety przegrali z Tampa Bay Lightning. Tampa Bay Lightning będzie grało z Montreal Canadiens w finale o Puchar Stanleya. Polscy siatkarze zdobyli srebrny medal w Lidze Narodów. Przegrali w finale z Brazylią 1-3, ale medal zdobyli już na piątej imprezie z rzędu. Na pewno liczyli na więcej, na pewno liczyli na złoto, ale być może poprawią się w finałach na olimpiadzie, bo przecież tego chyba najbardziej polskim kibicom brakuje. Będą ogromne oczekiwania na te oczekiwania na swoich barkach będą musieli dźwigać polscy siatkarze. Życzymy oczywiście im wszystkiego najlepszego na olimpiadzie, a teraz dedykujemy im utwór Big Thief Shoulders, bo właśnie będą musieli dźwigać te oczekiwania na swoich ramionach. Big Thief Shoulders. Kończymy już wiadomości sportowe 28 czerwca 2021 roku w Radiosport, na radiosport.online. DJ Spasa, żegnam Państwa.